są freski z kaplicy Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim. Aha. Z tej, która, jak pani wie, jest zbudowana w stylu gotyckim, a wypełniona freskami w stylu bizantyjskim. To jest taki klasyczny dla nas przykład skrzyżowania kultur w Lublinie. Bizantyjskie malarstwo w zachodniej architekturze, w gotyckiej architekturze. I tutaj parę takich ikon jest przeniesionych w formie takiej powiększonej. Ten anioł na przykład jest dosyć takim znanym motywem z kaplicy.
A widział pan te malowidła w salonie Arnsteinów? Tam są na ścianach malowidła, odsłonięte już. Ta kamienica jest pusta, jak widać, do remontu, prawda?
To jest ta taka szlachetność warsztatu, którą później widać w robocie pisarskiej. Po prostu to widać w stylu, w sposobie podejścia do tematu.
Pan uważa, że widać, czy ktoś notuje, czy ktoś nagrywa?
Oczywiście.
Tak?
To widać w rytmie tej prozy. Jaka jest fraza? Widać, że to jest po prostu pani język i że on jest nie do podrobienia.
Ciekawe. Nie przyszło mi do głowy.
Pokażę to na przykładach, jakich chwytów pani używa. Co powoduje, że teksty, które teoretycznie mogłyby być uznane za literaturę faktu, praktycznie czyta się tak, jakby się czytało literaturę piękną w najlepszym wydaniu.
Nie widziałam, nie mam pojęcia. Ale już sobie przypomniałam, dlaczego lubię Lublin.
Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam, a w szczególności naszego drugiego gościa, wspaniałą pisarkę Hannę Kral. Chcielibyśmy poinformować Państwa, że pani Hanna Kral jest laureatką dwóch ważnych wyróżnień. Wschodnia Fundacja Kultury Akcent postanowiła nagrodzić panią Hannę Kral medalem Wschodniej Fundacji Kultury. O wręczenie tej nagrody honorowej bardzo proszę pana profesora Jerzego Święcha, który jest przewodniczącym Rady Programowej Wschodniej Fundacji Kultury. Dodam może jeszcze tylko, że pierwszym laureatem tej nagrody był obecny tutaj dzisiaj pan profesor Jerzy Bartmiński, a otrzymali ją także Ryszard Kapuściński, Wiesław Myśliwski, ksiądz Wacław Oszajca. Nasz dzisiejszy gość w tym gronie jest oczywiście prawdziwą ozdobą tej listy nazwisk. Proszę bardzo, panie profesorze.
Wybitnej pisarce, głęboko odczuwającej komplikacje ludzkich losów, w dowód uznania dla jej imponującego dorobku twórczego, Wschodnia Fundacja Kultury Akcent.
A teraz proszę o zabranie głosu wiceprezydenta miasta Lublin, pana Włodzimierza Wysockiego, który również przygotował wyróżnienie dla pani Hanny Kral.
Medal prezydenta miasta Lublin w uznaniu zasług wniesionych dla miasta Lublin z podziękowaniem za pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury. Ja ze swej strony do tego dodam, że przede wszystkim to bardzo serdecznie i z głębi serca pragnę podziękować pani Hannie Kral za tę wyjątkowo długą linię, która jest tak ważna dla nas, Lublinian, dla naszego miasta. Za to serdecznie dziękuję i dziękuję za to, że dzięki tej wyjątkowo długiej linii my bardziej jeszcze niż przedtem pewnie poczuliśmy się obywatelami, mieszkańcami tego miasta. Ono jest nam bliższe. Dziękuję bardzo.
Jak dostają jakieś nagrody czy wyróżnienia, to zawsze takie same myśli przychodzą mi do głowy. I takie same słowa i dzisiaj powiem to samo, bo przez cały czas o tym dzisiaj myślę. Myślę o tym, że ludzie, o których piszę, ci bohaterowie tych moich książek, to ludzie nieszczęśni, głodni, poniżeni, znękani. A ja jestem nagradzana za to pisanie w takich pięknych wnętrzach, w takich estetycznych. I zawsze mam poczucie takiej pewnej niestosowności, ale nauczyłam się znajdować usprawiedliwienie, bo muszę się sama przed sobą jakoś usprawiedliwić, muszę wybrnąć z tego. Więc zawsze myślę sobie, że ci ludzie, ci nieżyjący zwłaszcza bohaterowie moich książek są tutaj ze mną, są z nami i są tutaj dzięki mnie, a ja jestem tutaj dzięki nim. I bardzo bym chciała, żebyście Państwo także poczuli ich obecność.
Pan Witold Dąbrowski przeczyta teraz fragmenty Różowych strusich piór.
Rok 1991. Lilka Esz, pianistka z Tel Awiwu, o pierwszym zdaniu. Nie dzwonię za późno, nie przeszkadzam ci, bo u nas ogłoszono alarm. Już stoją windy, zaraz te pociski spadną. A ja wiem, z Iraku chyba. Jak jest alarm, to od razu windy stają i do schronu idzie się na piechotę. Ja nie zeszłam. Po schodach? Nie nadaje się, mowy nie ma. Nic nie robię. Sobie siedzę. Przepraszam, że tak późno, ale sama siedzę i pomyślałam, chyba zadzwonię do Hanki. Na pewno ci nie przeszkadzam? Zawsze miałam słabe nogi. Gdyby nie profesor Gruca, to w ogóle nie chodziłabym. Nie wiesz przypadkiem? On jeszcze żyje? Obie nogi mi po wojnie operował. Najpierw prawą, potem lewą. Nie, na odwrót, lewą najpierw. Co ja mówię? Tak, lewą. Jak z tego grobu wydostałam się, to dziadek musiał mi pomagać, bo okazało się, że nie chodzę. Gdyby nie Gruca. Mogłabyś się dowiedzieć, czy on żyje? Bardzo będę ci wdzięczna. Nieprawdziwy dziadek, tylko taki polski, taki grabarz, taki w Chęcinach, co wykopał grób. Nic ci nie opowiadałam? Słuchaj, chciałam cię spytać o coś. Co ty byś zrobiła na moim miejscu teraz? Gdyby te pociski, gdybyś nie mogła zejść do schronu, windy nie jeździłyby, siedziałabyś sama, to co ty byś? Po co kartkę? Ale jaką? Gładką czy w linię? Ale jaką lepiej? Czekaj, nie odkładaj słuchawki. Światło zgasło. Już mam świecę. A w kratkę nie może być? Ta kartka. Czekaj, zapalę jeszcze jedną. No, dyktuj mi. No, pierwsze zdanie chociaż. Ogłoszono alarm, już stoją windy. Poważnie mówisz? Ty byś tak zaczęła?
Proces pisarski. Czy tam w ogóle słychać na końcu coś? Tak? Proces pisarski przebiega następująco. Ja idę albo jadę do kogoś. Częściej jadę i z tym kimś rozmawiam. To znaczy ten ktoś mówi, a ja słucham. Od czasu do czasu zadają pytanie, kiedy czegoś nie rozumiem. Ale rzadko zadają pytanie. Ktoś mówi, a ja słucham. Przeważnie to jest u niego w domu. I on mówi godzinami, albo dniami, albo czasami tygodniami, a ja słucham. I notuję. Nie nagrywam, tylko notuję ręką w zeszycie, długopisem. Potem wracam do domu i czytam. Czytam rzeczy wokół tego. To jakby poszerzają ten świat, o którym człowiek mi opowiadał. A potem wracam do niego albo do kogoś innego, który ma jakiś związek z tą historią i on mówi, a ja słucham. A potem znowu czytam, a potem znowu słucham. I potem stwierdzam, że mam notatek na jakieś 2-3 książki. No tyle będzie na pewno w tej długiej linii, prawda? Co najmniej 3. A mnie z tego wychodzi jeden akapit, albo jeden rozdział, a czasami jedno zdanie. I to jest najważniejsze, co jest w mojej pracy, to znaczy kondensacja. To znaczy, to nie jest tak, że ja z tych dziesiątków, setek zdań jedno wybieram. Nie, ja to wszystko staram się skondensować, odwirować rzeczy zbędne i zagęścić, jakby zwielokrotnić. Zintensyfikować, nie mam dobrego słowa. I tak przebiega mój proces pisarski. Czy są tu jacyś reporterzy na sali?
W wyjątkowo długiej linii Czechowicz wypowiada takie zdanie. Nie ma zbiegów okoliczności. Wszystko się ze sobą łączy i ma swój sens. W książce Król Kier, znów na wylocie, bohaterka siada w fotelu i zamyśla się nad własnym życiem. Myśli, gdyby nie ubierała się tak absurdalnie, policjantka nie wzięłaby jej za prostytutkę. Gdyby nie ta policjantka, pewnie nie poszłaby do dozorcy. Gdyby nie poszła do dozorcy, nie dowiedziałaby się o liście. Gdyby nie dowiedziała się o liście, nie dowiedziałaby się, że przeniesiono jej męża do innego obozu. Takich gdyby w pani twórczości jest bardzo wiele. Czy pani wierzy w przeznaczenie? Czy uważa pani, że powinnością ludzi jest odkrywanie tego ukrytego porządku, tego ukrytego sensu, który pani odkrywa przed swymi bohaterami, przed czytelnikami w ich losach? I ostatnie, skoro mówimy o odkrywaniu, to ten porządek musi istnieć uprzednio. Ktoś go musiał zaprojektować. Kto zaprojektował linię naszych wszystkich egzystencji, losów?
Chciałam powiedzieć, że ja też umiem zadawać pytania i to mi idzie bardzo dobrze, najlepiej. I być może moja rola polega właśnie na tym, że się zadaje pytania, między innymi takie, jak pan przed chwilą zadał. Ja kiedyś użyłam takiego określenia wielki scenarzysta. Cokolwiek powiem, to zabrzmi naiwnie, infantylnie, ale ja myślę, że te losy nasze są bardzo misternie układane przez wielkiego scenarzystę. I od czasu do czasu one się splatają. Ja piszę o losach polskich, żydowskich, czasami niemieckich. I najciekawsze są te miejsca zetknięć, tam gdzie te losy się stykają ze sobą. Tam następuje takie zwielokrotnienie wszystkiego. I dobra i zła. Tam dobro jest świętością, a zło jest piekłem. I to są najwspanialsze momenty w mojej pracy reporterskiej, kiedy ja znajduję takie elementy puzzle, jak się mówi, puzzle, tak? No wiecie, o co mi chodzi. W jednym miejscu ktoś mi opowiada, że jego ojciec haftował woalki, a tysiące kilometrów dalej czy bliżej, gdzieś na innej półkuli, ktoś opowiada, że woził te woalki na nie pamiętam już na jaką ulicę. Zawsze to pamiętałam, kurczę. I nagle coś łączy się z czymś. Jakieś dwa takie zagubione elementy połączyły się. I mam wtedy poczucie, jak gdyby ten obraz się rozsypał, a mnie ktoś podsuwa takie małe cząstki tego obrazu. I oczywiście nigdy się te cząstki nie złożą w obraz całkowity, bo ja nawet nie wiem, czy on jeszcze jest do ułożenia, do odnalezienia. Może kiedyś gdzieś w innym świecie zobaczymy ten obraz i ten porządek. Ale moim zadaniem jest nie przegapić tych szczegółów, tych, które nam są podsuwane. Niczego nie przegapić. To jest najważniejsze w mojej pracy. Mówię dość chaotycznie, ale musicie sobie resztę jakoś uzupełnić swoją inteligencją. Proszę?
Chciałam zapytać takie króciutkie pytanie. Czy czuje się pani bardziej reporterką czy pisarką? Czy woli pani, jak pani książki się nazywa, reportażami czy literaturą piękną?
Tylko i wyłącznie reporterką czuję się. I moje książki to są książki reporterskie. I w ten sposób podkreślam, że wszystko to, o czym mówię, naprawdę się zdarzyło. Ja niczego nie wymyślam. Czasami czegoś nie wiem, czasami się domyślam czegoś i wtedy ja zawiadamiam o tym czytelnika, tak jak mówił pan doktor. Wszyscy ci ludzie naprawdę żyli albo żyją i wszystko to im się naprawdę zdarzyło. I taka jest umowa między mną i czytelnikiem moim. Ja opowiadam, a czytelnik mi wierzy, czytelnik ma mi wierzyć. I dlatego używam tego określenia. To jest reportaż, ja jestem reporterką i to wszystko. To nie jest wartościujące określenie. Ja nie uważam, że literatura piękna jest czymś ważniejszym. Nie.
Rok 2000. Halina W., emerytka. O Marysi. Co drugi mieszkaniec naszego miasteczka był Żydem. Co drugi uczeń w naszej klasie był Żydem. Siedziałam w jednej ławce z Marysią, moją najlepszą przyjaciółką. Kiedy miałyśmy 9 lat, co drugi uczeń z naszej klasy poszedł do getta. Pewnego dnia zobaczyłam na ulicy żandarma, który prowadził troje żydowskich dzieci. Wymknęły się pewnie po jedzenie czy po coś. Byli to dwaj chłopcy i dziewczynka. Chłopców nie znałam. Dziewczynką była moja Marysia. Poszłam za nimi. Szli na posterunek. Pomyślałam, wyprzedzę ich, uklęknę przed żandarmem i powiem: to jest moja Marysia, niech pan ją puści. Niemiec nosił długie buty z cholewami. Pomyślałam, że jak uklęknę, to obejmę go za te zakurzone buty i je pocałuję. Oni się nie śpieszyli, więc szłam i myślałam, jak ja uklęknę, jak obejmę, jak powiem: to jest Marysia, niech pan Niemiec ją puści, to jest moja najlepsza przyjaciółka, moja Marysia. Powtarzałam to sobie, kiedy zamknęły się za nimi drzwi posterunku i przez całą powrotną drogę do domu.
Kontakt autora, reportera z bohaterem ma swoją dramaturgię. Najpierw wtedy, kiedy rozmawiamy, ja staram się zrozumieć, co człowiek, u którego jestem, co on do mnie mówi. I ja wtedy pracuję. Ja staram się zrozumieć, zastanawiam się, o co go spytać, zastanawiam się, czy wszystko już wiem, zastanawiam się, co powinnam przeczytać, co powinnam wiedzieć, czego się jeszcze dowiedzieć, z kim się jeszcze spotkać. Ja wtedy pracuję. A potem, kiedy piszę, dopiero wtedy ja zaczynam, to wszystko, czego się dowiedziałam, to jakby wchodzi we mnie, czy też przechodzi przeze mnie. Właściwie wtedy jest największa bliskość, kiedy ja już jestem sama i kiedy piszę. Przez jakiś czas ja mam kontakt z tymi ludźmi, ale potem ten kontakt się kończy i skończy się zwykle wtedy, kiedy ukazuje się książka. Ci ludzie zwykle piszą do mnie listy i mówią mi, że ja za mało napisałam. Oni mi tyle opowiedzieli. A pani co? Tak właśnie mówiła do mnie ta bohaterka Króla Kier. Król Kier znów na wylocie, taka kobieta. Ja pani tyle, pani Hani, opowiedziałam, a pani o, tyle. No tak to jest. Zwykle są rozczarowani, że za mało. Że za mało tam łez. Że za mało szlochu, że za mało uczuć. Ja piszę tak, jak mój organizm pozwala mi. Mój organizm broni się trochę przed tym szlochem. A potem przychodzi taki czas, że spotykam innych ludzi i te kontakty się rozluźniają. I wtedy dostają listy pełne żalu, a nawet pretensji. No tak, ja już pani nie jestem potrzebny, już teraz pani o kimś innym pisze. To są takie listy zawiedzionej miłości. Bardzo to jest skomplikowane. Ja jestem chwilami bezlitosna, ja wiem, ale ja nie mogę wlec za sobą tych wszystkich ludzi, o których piszę, bo bym nie mogła żyć przecież. A czy to, czy od tego ci Żydzi stają się bliżsi? Mam nadzieję, że tak. Moją jedyną, może nie ambicją, ale moim pragnieniem jest, żeby ludzie dzisiaj zauważyli, że nie ma tych dawnych sąsiadów. I żeby im było przykro, że ich nie ma. I żeby zatęsknili za nimi. Może za dużo chcę. A może tylko tyle.
I może też dzięki temu ta proza ma właśnie ten taki szczególny, niepowtarzalny rytm. I to jest fraza, konstrukcja zdania, której po prostu nie da się podrobić. I na pierwszy rzut oka dla kogoś, kto przeczytał kilka tekstów Hanny Kral, to myślę, że będzie czytelna właściwość tego stylu, jeśli zobaczy kilkanaście zdań napisanych w innym tekście. To są te zabiegi, które przecież wykonuje się nieświadomie, a które określiłem tak brzydko jako akty formotwórcze, ale na przykład powtarzalność sekwencji, refreniczność, taki na przykład fragment, kiedy pani pisze: to jest wstrząsający moment o zagładzie lubelskich Żydów i oni wychodzą, najpierw wychodzą z domów, w których mieszkali, prawda, bo są wysiedleni i niosą ze sobą toboły i tam jest na pół strony wyliczenie, co oni ze sobą niosą. Oczywiście wariantowo, bo przecież można by było równie dobrze wstawić tam jakieś inne akcesoria, które oni ze sobą zabrali, ta wyliczanka mogła być jeszcze dłuższa, ona jest długa. Później oni muszą zostać osiedleni czy przeniesieni na teren getta, muszą się tam zagęścić, tam ścieśnić i w związku z tym kolejna podróż, którą zabierają ze sobą i tu jest wyliczanka, co oni zabierają, ale już krótsza. Już ubywa akcesoriów, ubywa przedmiotów. Później oni z tego getta są przerzuceni, wyrzuceni już z myślą o ostatecznym rozwiązaniu do budynku synagogi. i oni znowu coś ze sobą zabierają, ale jeszcze mniej i ta wyliczanka jest jeszcze krótsza. A wreszcie z synagogi wychodzą w ostatnią drogę, no w przedostatnią drogę, bo na razie na teren rzeźni, czyli ulica Turystyczna, gdzie było to miejsce, z których ich pociągi zabierały już do miejsc zagłady. I wtedy, kiedy wychodzą z synagogi, pojawia się już tylko słowo nieśli i trzy kropki. I to jest konstrukcja, ja to może zbyt szczegółowo pokazuję, ale to jest konstrukcja, która nam uświadamia, znaczy my sobie z tego nie zdajemy sprawy, że to zostało tak skonstruowane, ale dramaturgia sytuacji została właściwie dzięki temu zbudowana, czyli zabiegiem czysto literackim. To jest coś, co naprawdę urzeka i powoduje, że no nie da się do tych książek nie wracać. Tak naprawdę świat pozbawiony drobiazgów jest światem pustym. I to też w tej twórczości Hanny Kral doskonale widać, że to pozorne zmierzanie do pełni przez redukcję drobiazgów jest otarciem się o pustkę, o beznadziejną pustkę egzystencji.
Trochę też wiedziałam, co ludzie niosą. Moja rodzina też niosła, a nawet ja kiedyś nosiłam coś. Jasiek, taki mały jasieczek nosiłam, bo więcej nie mogę mu dźwignąć.
A to jest dowód na to, że nigdy nie jest za późno, że... Lubelskiego. Tak, przed 2 laty udało nam się trafić na kolekcję zdjęć. To są najcenniejsze rzeczy, które mogłem pani podarować.
Mam dla Państwa jeszcze niesłychanie ważny komunikat. Otóż dzisiejszy dzień jest dniem wyjątkowym, bo to jest dzień urodzin pani Hanny Kral. I wiemy, że pani Hanna nie jada tortów, nie lubi tortów, ale wiemy, że pani Hanna lubi makowiec. Więc pani Hanno, proszę nam pozwolić, że zakończymy to spotkanie takim gestem serca, i składając pani najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, podarujemy pani tort makowy, czyli takie rozwiązanie kompromisowe, upieczony przez babcię jednego z moich redakcyjnych młodszych kolegów. Zresztą jego rodzice, państwo Wachowie, są dzisiaj tutaj z nami na sali. To jest ten tort. Niech pani zdmuchnie te świeczki, pani Hanno. Udało się, brawo. Brawo. A teraz... Proszę pozwolić, że wyjaśnię pani, skąd są 2 torty. Otóż to jest akcja międzypokoleniowa, bo ja wspomniałem, że tamten tort ze świeczkami został wykonany przez babcię mojego przyjaciela, a ten tort został wykonany przez koleżankę, która jest w wieku wnuczki. To jest symboliczne wyrażenie faktu, że pani twórczość jest adresowana zarówno do ludzi, którzy biograficznie otarli się o II wojnę światową, czyli właśnie to pokolenie babci, jak i do tych, którzy mają dzisiaj po 20 czy 20 parę lat i którzy z wielkim przejęciem czytają pani książki. Jeśli uważnie policzyliście państwo te świeczki, bo ktoś może zapytać, ile ich jest, tam jest 16 świeczek, a 16 świeczek symbolizuje 16 książek pani Hanny Kral. Tyle było pierwodruków, jeśli nie liczymy kombinacji różnych tekstów pod innymi tytułami. 16 świeczek, 16 książek. Życzymy pani następnych 16 równie zajmujących.
Kto przyjdzie z książką, dostanie kawałek ciasta. Ale już sobie przypomniałam, dlaczego lubię Lublin. Ta książka, wyjątkowo długa linia, udała mi się. Jest to właściwie moja ulubiona książka. Ja wiem, że ludzie uważają, że Zdąży przed Panem Bogiem to jest ten flagowy utwór, bo było na maturze. Ale ja jestem najbardziej przywiązana właśnie do tej długiej linii. I uważam, że jest najlepiej zdokumentowana moja książka, najlepiej ze wszystkich moich książek. Gdyby mi się nie udała, to przypuszczalnie bym Lubina nie lubiła, bym tu nie przyjeżdżała. tym miejscu, tu gdzie my stoimy, stał Czechowicz, prawda? Jak robił to zdjęcie, które jest na okładce. Nie, dokładnie tu, bo jest ten lew.
Ta pani rac.
Tak. Jest ten narożnik i jest ten dom. On był wtedy trochę inny. On miał widoczne trzecie piętro.
Czekaliśmy w deszczu na taksówkę i przyszedł Tomek Blat.
To właśnie opowiadałam. Wyłonił się z deszczu Tomek Blat. I ja zapytałam, o Tomek, nie pamiętasz, jak wyglądała żona Feldhendlera? I on się wcale nie zdziwił, Mówi, wiesz, ona, są takie kobiety, które mają śniadą cerę i niebieskie oczy, pamięta pan? I ona właśnie takie miała. Ale tak, bo tak się nagle wyłonił, bo ja nie wiedziałam, jak wyglądała żona Feldhendlera, bo z tego wyłonił się Tomek Blat, żeby mi o tym powiedzieć. Pan jest świadkiem, że tak było.